mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Żyć czując się kochanym. Święty Marek Ewangelista na początku 5 rozdziału swojej Ewangelii pisze o tym, jak Jezus wszedł na górę i zaczął nauczać. I mówił ludziom o błogosławieństwach. Błogosławieni to inaczej mówiąc szczęśliwi. Jezus przedstawił w błogosławieństwach pewne postawy, które prowadzą do szczęścia. Aby to szczęście osiągnąć, Pan Jezus nie daje jakichś nowych przykazań, ale skupia się na niektórych sytuacjach życiowych, które stają się źródłem prawdziwego szczęścia. Człowiek szuka szczęścia od zawsze. To jego poszukiwanie jest wpisane w naturę człowieka. W Starym Testamencie Żydzi otrzymali od Boga za pośrednictwem Mojżesza dekalog, który jest zbiorem podstawowych zasad wskazujących, co należy czynić, a czego unikać, aby dobrze żyć. Z czasem Żydzi postanowili wyszczególnić wszystkie przepisy zawarte w pierwszych 5 księgach Starego Testamentu, czyli w Pięcioksięgu, nazywanym przez Żydów Torą. W ten sposób wytworzyła się tradycja żydowska nazywana talmudyczną, która ustaliła 613 przepisów, jakimi mają się kierować Żydzi w swoim życiu. Wśród nich Żydzi wyliczyli 248 nakazów i 365 zakazów. 248 nakazów, bo tyle Żydzi wyszczególnili kości w ludzkim ciele. I 365 zakazów, bo tyle jest dni w roku. Te symboliczne liczby oznaczały, że człowiek ma żyć prawem Bożym całym sobą, każdą swoją kością, każdym członkiem swego ciała, każdym swoim tchnieniem, przez cały okrągły rok i tak rok po roku przez całe swoje życie. Czyli człowiek w życiu i swojej śmierci należy do Boga od momentu swego poczęcia. Bóg pomyślał o człowieku i stworzył go, aby mógł się nim dzielić ze swoim szczęściem, szczęściem, którym jest on sam, Bóg. Jakkolwiek okazało się, że w środowiskach, które nie żyją Bogiem, nie jest łatwo praktykować przykazania Boże. Sami Żydzi nawet dostrzegali, jak trudno jest żyć konsekwentnie na co dzień przykazaniami i wszystkimi przepisami, które dołożyła tradycja żydowska. I chociaż każdy z tych przepisów miał jakieś swoje uzasadnienie, to jednak nie było łatwo je praktykować. A dodatkowo wszystkie obrzędy rytualne, które wokół nich narosły, powodowały, że przepisy religijne stawały się ciężarem nie do uniesienia. I chociaż człowiek starał się jak najwierniej przestrzegać przepisów prawa, to brakowało mu duchowej energii do życia tymi przepisami. Brały górę słabości będące konsekwencją grzechu pierworodnego. A prawo, które cały czas obowiązywało, bezlitośnie wskazywało na wszystkie przestrzenie, w których człowiek nie domagał i grzeszył. To prawo, które samo z siebie nie dawało życia, wbijało człowieka w coraz większe poczucie winy, sprawiając, że człowiek pogrążał się w świadomości grzechu, nie mając duchowej energii do życia i licząc jedynie na Boże zmiłowanie. Jednakże człowiek dla Boga nie jest dziełem przypadku. Jest przez Niego chciany i kochany. Bóg ukochał człowieka tak jak własnego Syna, którego posłał, aby ten za ludzi oddał swoje życie, aby ich z powrotem przyprowadzić do Boga, gdy oni się oddalili, aby im przypomnieć, zwłaszcza w chwilach trudnych, w chwilach oddalenia i cierpienia, że Bóg o nich pamięta, że od Niego pochodzą i że zostali stworzeni dla nich samych, aby byli szczęśliwi i że to szczęście mogą znaleźć tylko w Nim. Wiemy z historii, że na początku prawa były ustanawiane po to, aby bronić racji słabszych przed silniejszymi. I choć jest wiele różnych opinii, jak powinno być rozbudowywane prawodawstwo, to w kulturze anglosaskiej istnieje takie przekonanie, że norm prawnych powinno być jak najmniej, ponieważ im więcej mamy różnych przepisów, to one czasem komplikują życie, ale i tak nigdy nie obejmą całości życia człowieka. Zawsze będą się pojawiać jakieś nowe przestrzenie, w których dostrzeżemy luki prawne. Dlatego ważnym jest, aby tych przepisów było jak najmniej, aby nie zagubić ducha prawa. Dlatego Pan Jezus zamknął całe prawo w jednym tylko przykazaniu – miłości Boga i bliźniego. Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Święty Augustyn mówił – kochaj i rób co chcesz, bo był przekonany, że prawdziwa miłość nikogo nie krzywdzi, odnosi się z szacunkiem do każdego. Wyobraźmy sobie matkę, która rodzi dziecko i się nim opiekuje. Jej macierzyński instynkt sam jej podpowiada cały czas, co i jak ma robić przy dziecku. Choćby przeczytała całą masę książek o wychowaniu, to żadna z nich nie powie jej, ile razy i kiedy ma podchodzić do dziecka w dzień i wstawać w nocy i co ma dokładnie przy nim robić w danej chwili. Pewnie, że im więcej wiedzy zdobędzie, tym lepiej, bo młoda matka przynajmniej dowie się, jakich błędów ma nie popełniać, ale nigdy nie zdoła ona przeczytać wszystkich tych książek na temat wychowania. Dlatego główną zasadą, jaką kieruje się matka w stosunku do swego dziecka, jest instynkt macierzyński i miłość. Książki są tylko uzupełnieniem tej podstawowej relacji. I tej miłości nikt i nic nie zastąpi. Gdyby matka kierowała się w swojej relacji do dziecka tylko wiedzą, bez miłości i macierzyńskiego instynktu, to chyba większość dzieci by poumierało albo by powyrastały z nich istoty pozbawione wszelkich uczuć.
Boże mój, wzmocnij wiarę moją, daj nadzieję mi, miłość daj.
Pan Jezus, wiedząc, jak człowiek jest skonstruowany i co może uczynić go szczęśliwym, zdecydował, aby powiedzieć ludziom o błogosławieństwach, a więc zaprosić ich do nowego stylu życia, stylu według swojego wzoru, wzoru Jezusa Chrystusa. Błogosławieństwa pokazują nam, jak podchodził do życia sam Pan Jezus, czym się kierował w swoim życiu. Jest to styl człowieka nowego, który Pan Jezus zrealizował najpierw w sobie, styl człowieka według nowego przymierza. W osobie Jezusa Chrystusa człowiek po raz pierwszy poczuł się kochanym przez Boga, który jest jego Ojcem. Dlatego Jezus uczył ludzi zaufania do Boga i nauczył ich modlitwy Ojcze Nasz. Zatem, aby poczuć się kochanym przez Boga, trzeba przylgnąć do Jezusa całym swoim sercem, całą swoją duszą i uczyć się od Niego spędzać swój czas z Bogiem. Uczyć się żyć każdą chwilą dnia w zjednoczeniu ze swoim Ojcem Niebieskim, kształtować swoje uczucia na wzór Jezusa Chrystusa, aby czcić i kochać Boga i w Bogu czcić i kochać drugiego człowieka. Tylko człowiek, który czuje się kochanym, nie będzie żebrał o uczucia u innych, nie będzie się poniżał i nie będzie się oddawał temu, co nazywamy namiastkami prawdziwej miłości. Tylko człowiek kochany jest zdolny kochać drugich i służyć im bez oglądania się na to, co oni mu powiedzą. Czy odwzajemnią tę miłość, czy mu podziękują, albo jakoś odpłacą. Człowiek, który czuje się kochany, jest zdolny służyć bezinteresownie i jest zdolny służyć, pokonując wszelkie ograniczenia i trudności. Nie przeszkadza mu, że ktoś go może zawieść, albo że może nie docenić tej Jego miłości. A więc w osobie Jezusa Chrystusa człowiek po raz pierwszy odpowiada w sposób doskonały na doskonałą miłość Boga Ojca. I po raz pierwszy człowiek zaczyna żyć pełnią życia, dzieląc się swoim życiem, poświęcając się dla innych i żyjąc dla nich, bo on żyje czując się kochanym przez Boga, ogarnięty całkowicie miłością Ojca, i od Niego czerpie swoją moc, aby im służyć i czuje się szczęśliwy, gdy oni są szczęśliwi. Człowiek, który kocha, pomnaża życie. Kochając, rozwija w ludziach nowe siły, a ludzie kochani odkrywają w sobie nowe pokłady energii, energii życia, którego zalążki złożył w nich sam Bóg, czegoś, czego jeszcze nigdy dotychczas nie doświadczyli. 8 błogosławieństw proklamowanych przez Pana Jezusa to wizja nowej ludzkości. Błogosławieństwa są zupełnym odwróceniem skali wartości obowiązujących w starych czasach i nie tylko w starych, bo również i dzisiaj. Są one obrazem nowego społeczeństwa. Są autoportretem samego Jezusa, są stylem nowego człowieka. Człowieka, który przyjął Bożą miłość i dzięki niej został uzdolniony do tego, aby wydać owoce tej miłości. Owoce nowe. Błogosławieństwa nie są jakimiś nowymi przykazaniami czy obowiązkami. Gdybyśmy chcieli je przyjąć jako takie nowe nakazy, szybko mogłoby się okazać, że przyjmując je czysto po ludzku jako jakiś dodatkowy obowiązek, mogą się one okazać niemożliwe do praktykowania. Błogosławieństwa są zaproszeniem do przyjęcia miłości Bożej. Człowiek, który nie przyjmie miłości Bożej, nie jest zdolny żyć według błogosławieństw, tak jak gruszki nie mogą rosnąć na wierzbie. Błogosławieństwa są darem dla ludzkości, zaproszeniem do przyjęcia daru miłości Boga Ojca, który przyjęty przez wiarę Słowo Boże i sakramenty wszczepia w nas Chrystusa i wtedy stajemy się stopniowo zdolni wydać owoce tych błogosławieństw. Błogosławieństwa są nowym stylem życia człowieka, stylem człowieka nowego w Chrystusie, człowieka, który przyjął Bożą miłość i dzięki niej stopniowo przemienia siebie i zmienia swe postępowanie. Czyni to według stylu życia Jezusa. Dlatego możemy powiedzieć, że błogosławieństwa są autoportretem samego Jezusa. W dekalogu człowiek poznawał, co ma robić dla Pana Boga. W błogosławieństwach Pan Jezus ukazuje, co Bóg robi dla człowieka. Pierwszym symbolem nowego życia otrzymanego w Jezusie Chrystusie stały się baptysteria, które budowano w formie oktagonu, symbolu nieprzemijalności i niezniszczalności, której doświadczamy w Panu Bogu. Jest to również symbol nowego stworzenia, realizującego się w Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał 8 dnia do nowego życia i tym nowym życiem obdarowuje nowo ochrzczonych. W starożytności do niektórych baptysteriów schodziło się po 7 schodkach, będących symbolem 7 grzechów głównych, prowadzących człowieka do śmierci, a wychodziło się do nowego życia po 3 stopniach, będących symbolem 3 cnót wiary, nadziei i miłości, zapoczątkowujących w człowieku nowe życie, albo po 8 stopniach, będących symbolem nowego życia otrzymywanego przez dar 8 błogosławieństw. Błogosławieństwa są również darem odnowy społecznej, gdyż nowy człowiek, który czuje się kochany i jest zdolny kochać, staje się zaczynem nowej społeczności. Dla społeczeństwa zdominowanego przez postawy mieć, dominować, błyszczeć, Jezus proponuje alternatywne społeczeństwo, w którym dominują nowe postawy, dzielić się, służyć, promować innych. Zaraz po błogosławieństwach Pan Jezus zaprasza swoich słuchaczy do tego, aby stali się solą ziemi i światłem świata. Człowiek odnowiony wewnętrznie staje się solą ziemi. Jest tym zaczynem, który przemienia się od zewnątrz działaniem Boga. Taki człowiek przemieniony wewnętrznie świeci swoim zaangażowaniem na rzecz Królestwa Niebieskiego w świecie i staje się światłem dla świata. Pokazuje, jak moc Jezusa Chrystusa przemienia powoli całe społeczeństwo. Przyjrzyjmy się tym błogosławieństwom. Kiedy Jezus mówi, że błogosławieni są ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, wskazuje na tych, którzy cały czas pragną dóbr duchowych i się na nie otwierają. Oni stają się zdolni dobrowolnie i spontanicznie, z miłości, rezygnować z własnych wygód, aby zatroszczyć się o dobro innych. Pan Jezus mówi, że już teraz na ziemi należą oni do Królestwa Bożego, które budują. Drugie błogosławieństwo Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Są błogosławieni, bo potrafią się smucić z zanikającego dobra i szerzącego się zła. Ich pociechą stanie się Pan Bóg. Prawdziwego pocieszenia może udzielić tylko ten, kto nie wypowiada banałów, ale sam, doświadczając miłości Bożej, zdolny jest przejść przez krzyż i cierpienie i natchnąć pokojem duchowym człowieka w prawdziwej potrzebie. Trzecie błogosławieństwo. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Nie wynoszą się nad innych, nie uprawiają autopromocji, doceniają innych, są pokorni, nie unoszą się pychą, nie zazdroszczą, nie traktują innych przedmiotowo, nie manipulują nimi dla własnych interesów, wolą sami stracić niż kogoś skrzywdzić, dbają bardziej o swoje dobra duchowe niż materialne i te zewnętrzne, jak na przykład opinia. Prawdziwą ziemią obiecaną jest posiadanie nowego ducha. Warunkiem do autentycznego życia nie jest posiadanie rzeczy, ale posiadanie nowego ducha, który jest prawdziwym dziedzictwem, który czyni nas dziećmi Bożymi. Czwarte błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Pan Jezus ma tu na myśli tych wszystkich, dla których sprawiedliwość jest równie ważna jak codzienne pożywienie. Łaknie więc i pragnie sprawiedliwości ten, kto nią żyje. Szerzy i traktuje jako swoją misję. Nią żyje, to znaczy, że dzięki temu żyje, że to go podtrzymuje przy życiu. Wie dobrze, co się komu należy, czyli zna prawa i godność każdego. Wie, że Bóg jest sprawiedliwością i że każda sprawiedliwość to uwzględnia. Jest gotów bronić i interweniować w każdym przejawie niesprawiedliwości i bezprawia. Piąte błogosławieństwo. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Miłosierni to ci, którzy uznają prymat miłości nad sprawiedliwością. Sami doświadczają Bożego miłosierdzia i miłosierdzia ze strony ludzi i są za nie wdzięczni. Starają się naśladować miłosiernego Boga w swoich relacjach z innymi. Są wyczuleni na wszystkie przejawy biedy i nieszczęścia. Mają głęboką motywację do przebaczania i czynienia miłosierdzia, bo wierzą w obecność Pana Jezusa w człowieku potrzebującym. Potrafią odróżnić grzesznika od grzechu i mieć właściwe postawy zarówno wobec osoby, która grzeszy, jak i wobec samego grzechu. Nie nadużywają miłosierdzia Bożego. Bronią się przed grzechami przeciwko Duchowi Świętemu, a więc nie liczą zuchwale na miłosierdzie Boże i nie rozpaczają i nie wątpią w miłosierdzie Boże. Szóste błogosławieństwo. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czystego serca są ci, którzy nie popełniają grzechów, bo tylko grzech brudzi serce. Człowiek czystego serca potrafi również zdyscyplinować swoje pragnienia, bo serce brudzą niewłaściwe pożądania. To one skutkują niewłaściwym zjednoczeniem, kiedy człowiek pragnie zamiast rzeczy dobrych, rzeczy grzeszne. Człowiek czystego serca potrafi być stały i wierny mimo przeciwności i słabości. Dba o swoje piękno wewnętrzne oraz szanuje i rozwija je w innych. Docenia wartość Bożego miłosierdzia i wszystkiego, co gładzi grzechy oraz wzmacnia i strzeże przed tymi grzechami. Siódme błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Wprowadzający pokój to ten, kto ma pokój w sobie i dzieli się nim z innymi. Jest człowiekiem uśmiechu, radości w oczach, wyciągniętej dłoni i otwartych ramion. Ma w sobie coś z wysłannika Chrystusowego, dzielącego się jego pierwszym darem, jakim jest pokój. Pan Jezus mówi, gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. Człowiek wprowadzający pokój jest człowiekiem tworzącym wspólnotę przez swoje zatroskanie o budowanie jedności. Wprowadzanie atmosfery zgody, dialogu i empatii promieniuje radością i miłością. Nie walczy z nikim. Walczy natomiast zawsze o coś, co jest ważne, potrzebne i konieczne. Wyróżnia się poświęceniem i zatroskaniem o marginalizowanych. Przyczynia się do dobrobytu innych, dba o dobro wspólne, szanuje czyjąś godność, nawet swych wrogów. Jest zatroskany o dobro wspólne, o prawa innych. To ktoś, kto nie stosuje zasady dziel i rządź, nie dzieli innych, nie jest pasożytem, nie krzywdzi nikogo. Jest natomiast zatroskany o dobre relacje ze sobą i między innymi ludźmi. Nie knuje podstępów, nie intryguje, nie dorabia się na krzywdzie innych, nie manipuluje innymi, nie traktuje ich przedmiotowo jako środek do realizowania swoich celów. Ósme błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. To błogosławieństwo jest skierowane do adresatów czwartego błogosławieństwa, czyli tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, a zarazem cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, czyli ponoszą jakąś większą cenę za swoją postawę. Są to ci, którzy potrafią upomnieć mściwych krzywdzicieli, wprowadzają reformy społeczne, narażając się, że mogą z tego powodu ponieść nawet negatywne konsekwencje. Wstawiają się za słabszymi i skrzywdzonymi, nawet gdy idzie się pod prąd ogółowi. Nie chowają głowy w piasek w sytuacjach wymagających męstwa, wytrwania i składania świadectwa. Dziewiąte błogosławieństwo. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. To błogosławieństwo Pan Jezus kieruje do tych wszystkich, którzy poszli za Jezusem i są prześladowani z Jego powodu. Możemy nimi być również i my, którzy ponosimy różne negatywne konsekwencje naszej przynależności do Chrystusa i do Kościoła. Pan Jezus obiecuje nam, którzy idziemy za Nim, którzy jesteśmy Jego świadkami, wielką nagrodę w niebie.
Boże
Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał, orionista.